Weź moje życie, niech będzie Twoje na wieki. Obmyj mnie w tej drogiej krwi Jezusa. O Panie, tylko Tobie chcę swoje życie poświęcić. Teraz i na wieki jestem Twój.
Voll von deiner Wahrheit sein, dein sei Ehre, Gott und Glück. Herr, ich halte nichts zurück, wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben wahren. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn, leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt
Amen. Wir setzen uns.
Usiądźmy.
Wir haben sicher alle mitgesungen.
Myśmy na pewno wszyscy razem śpiewali.
Und für uns, die wir Gottes Wort
i dla nas, którzy możemy wierzyć w Słowo, Słowo Boże i obietnice możemy wierzyć, przyjmujemy to, co Bóg nam darował, to ma dla nas to naprawdę wielkie znaczenie. Znaczenie mają te przeżycia dla nas, które my z Bogiem czynimy. Jeżeli ktoś był chory i został uzdrowiony, to jest to dla niego jakieś znaczenie. Ktoś inny, który to tylko słyszy, on słyszy, ale to nie ma dla niego tego samego znaczenia. Tak samo jest ze zbawieniem, z odpuszczeniem, z łaską. Dopiero gdy my to osobiście dożyliśmy, to wtedy ma to znaczenie dla nas. Pierwsze, jeżeli poznaliśmy, że Boże Słowo, które pozostaje na wieki, ono wtedy to znaczenie tego wiecznie pozostającego Słowa jest objawione, jeżeli to osobiście otrzymaliśmy objawione i czujemy, że my w tym planie zbawienia naszego Boga bezpośrednio jesteśmy podciągnięci. Jeżeli tą pieśń dobrze słyszeliśmy, to było tutaj podkreślone: obmyj mnie w tej drogiej krwi Jezusa. Bracia i siostry, to jest to jądro, o które chodzi. Często żeśmy to mówili: w ogrodzie Eden była interpretacja tego, co Bóg powiedział, i to był upadek dla Ewy. Bóg dobrze powiedział, a przyszedł wróg, postawił znak zapytania i powiedział: czy Bóg powiedział, że poginiecie śmiercią? Wróg zaczyna z tym, że on stawia pod znakiem zapytania to, co Bóg powiedział, i później dalej kontynuuje z dokładaniem, i ten, kto mu da posłuch, to wpadnie w to i nie ma wyjścia. Tak jak Bogu dajemy posłuch i przez to pod ten wpływ Boży się stawiamy, to tak wszyscy ludzie, którzy stali się ofiarami interpretacji, po prostu oddzieleni od Boga, bo razem nie możemy mieć obydwu tych rzeczy, albo mamy to słowo, albo mamy interpretację. I dlatego Słowo Boże pozostaje na wieki. To jest nasz temat, to był nasz temat od pierwszego okulnika w 1966 roku, jak rozpoczęliśmy Słowo Pańskie roznosić. To był ten nagłówek: Słowo Boże pozostaje na wieki. I przy tym pozostaje rzeczywiście aż do końca.
Piotr
w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w ostatnich wierszach podsumował z proroka Izajasza z 40 rozdziału i napisał i powiedział, że to jest to słowo, które my wam jako Ewangelię głosiliśmy. Żadne inne słowo, żadna inna Ewangelia, tylko to Słowo Boże i Ewangelia Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dzisiaj nie będziemy się zagłębiać w to, co się dzieje w tym czasie. Myśmy wszyscy się dowiedzieli, że świat został nawiedzony, że bóle porodowe na ziemię przyszły. To są bóle jak u kobiety, która jest w oczekiwaniu. Kiedyś przychodzą te bóle i po tych bólach przychodzi poród. I tak to jest w ziemskim zakresie. Te bóle przychodzą najpierw i dlatego stoi u Mateusza 24 w 8 wierszu napisane, że to jest dopiero początek tych bólów. I tu musimy starannie też zważać na każde słowo, żeby to widzieć, to połączenie, w którym te biblijne proroctwo jest napisane. My szczególnie tą powódź w USA żeśmy z wielkim staraniem i z bólem żeśmy to obserwowali i to, co na Bajerach, czy w Austrii, czy w Szwajcarii słyszeliśmy, że miasto Bern stało pod wodą, to było dla nas naprawdę czymś nowym, z tym by nikt się nie liczył. Albo Lucern też częściowo pod wodą, czy w Austrii, ale to, co w Stanach się stało, to po prostu, tak jak jeden reporter powiedział, że to jest pięść Boża. To jest pięść Boża. Już nie ręka Boża, tylko pięść Boża. On rzeczywiście to tutaj przyprowadził na ten punkt z tą uwagą, z tym zdaniem jądrowym. To, co się tam stało, to jest pięść Boża. Co mamy na to wszystko powiedzieć? Chciałbym tą uwagę, która byłaby na miejscu, chciałbym się powstrzymać od tego, ale może trzeba będzie powiedzieć, że Mr. Bush, który ma Biblię w Białym Domu i Pat Robertson ma jako jednego z najlepszych swoich doradców, jeden z najbardziej znanych TV kaznodziejów w USA. On depta to, co pisze w Biblii, nogami i to po prostu nie może być. Jak może człowiek w ogrodzie Białego Domu z psem sobie chodzić na spacer, a w tym samym czasie w Iraku jest terror czyniony i setki tysięcy są bezdomni i matki i dzieci, które z terroryzmem i z wojną nie mają nic wspólnego. I później to śniadanie z kaznodzieją i gloria, halleluja. I to my jesteśmy wielkim narodem i to też słyszeliśmy. Nasz Pan tam, gdzie On największe cuda czynił, zapowiedział sąd i powiedział, że gdyby w Sodomie i w Gomorze stało się to, co tutaj u was się stało, to oni by stali jeszcze do dzisiaj dnia. I zobaczcie, Bóg w naszym czasie gdzieś w jakimś kraju uczynił coś, co On uczynił w Stanach Zjednoczonych. I widzicie, wszyscy ewangeliści TV przechodzą koło tego obłędnie. Oni to, co Bóg według swojego słowa obiecał i uczynił, oni nie zauważyli tego i swój wpływ mają na lud, a pod ten Boży wpływ tego Bożego poselstwa oni to zakopali i nie musimy się dziwić, że przychodzi, że przyjdzie sąd, a najpóźniej jak zachodnie wybrzeże się oddzieli i Los Angeles i z tymi innymi dookoła cały ten odcinek 1600 kilometrów długi, jak ten sąd jeszcze przyjdzie, to co wtedy pozostanie? My cierpimy z tego powodu tych, którzy tam są dotknięci, z powodu każdego narodu, który nie poznaje, co dla ich pokoju służy i do naszego pokoju tylko może to służyć, co Bóg nam na ten czas z łaski obiecał i z łaski darował. na te różne rzeczy, te dziesięciodniowe manewry Rosji i Chin, żeby opanować teror. Nie chcemy się w to wgłębiać. Myśmy to wczoraj krótko to wspomnieli. Ta daleka północ i wschód dochodzi do tego i wtedy przychodzi to, co w objawieniu jest opisane, ale wtedy jest zbór już zebrany. Będziemy u Pana w tym czasie. A więc u nas chodzi o przygotowanie, o wywołanie, żeby wszystko z powrotem do prawego stanu było przyprowadzone. I o Gaza i o tym wysiedlaniu tych 21 osiedli wspomnieliśmy, że nikomu nie pomoże tą Tora obejmować i jakieś pieśni pochwalne przy tym mówić. Tora należy do rąk, do serc tych, którzy są gotowi czynić to, co w niej jest napisane. Tak samo jest z Biblią. Biblia to nie jest po to, żeby wszyscy wykładali ją sobie jak chcą, tylko żeby to było wierzone wszystko, to, co w niej jest napisane. I wtedy byśmy nie mieli problemów więcej, ale jak to słyszałem z tą Tora, to zadzwoniłem do zboru żydowskiego i powiedziałem, że my byśmy chcieli u nas, w naszym domu Bożym, chętniej jedną Tora. I ten powiedział człowiek: Panie Frank, no to jest dobrze, ale nie wiem, czy jest Pan świadomy o cenie tej Tora. Ja sobie pomyślałem, cena Tora. I on powiedział: właśnie mamy tu jedną nową Tora, którą otrzymaliśmy i kosztuje dokładnie 30 tysięcy euro.
30
tysięcy euro.
I
przeszła mi ta ochota już, żeby tutaj postawić tą Torę. I powiedział: widzę, że ma Pan problem z tym, żeby w to uwierzyć, ale tak sobie myślałem, jak wartościowa jest dla nich, to, co Bóg w swoim słowie powiedział. Tam jest jeden jedyny człowiek, który pisze tą Tora od pierwszej do ostatniej litery. Jeżeli zrobi jeden błąd, musi od nowa rozpoczynać. On nie może żadnego błędu korygować w tej Tora. On musi od początku rozpocząć i bezbłędnie musi do końca, do ostatniej litery napisać. I wtedy naturalnie to trwa długo i jest to drogo. Przejdźmy do naszego rozważania słowa. Z wdzięczności naszych serc, że Bóg nam ten dostęp darował, zrozumienie słowa nam otwarł. I szczerze powiedziawszy, każdy ewangelista, każdy kaznodzieja, oni wszyscy mogą otwierać Biblię i te same wiersze czytać, które my czytamy, ale jest to pytanie, komu ramię Boże się objawiło, kto poznał dzień Bożego nawiedzenia, komu te obietnice na ten czas są potrzebą serca. Bracia i siostry, to, co nam znaczy wszystko, to znieważają inni. Tak samo może i być z naszej strony, że to, co dla nich ma wszystko wielkie znaczenie, to nam nic nie znaczy. To jest po prostu różnica, którą Bóg uczynił. I te zdanie mu proroka Malachiasza, gdzie są obie te obietnice dla pierwszego i dla drugiego przyjścia. W tym dniu będziecie widzieć tą różnicę pomiędzy tym, który służy Bogu, a tym, który nie służy Bogu. Ta różnica będzie objawiona. Przeczytajmy niektóre miejsca Biblii. Pierwsze z Ewangelii Łukasza, 21, połączone z pytaniem. Najpierw może Łukasza 17, bo tutaj jest to właściwe pytanie. Łukasza 17, 34 i 35. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Pytanie było, jest, czy tu jest myślane o małżeństwie, że jeden będzie zabrany, a jeden pozostawiony. Bracia i siostry, u nas tak to się stało, że do żadnego słowa własnych myśli nie wkładamy. My respektujemy to słowo tak, jak tutaj jest napisane. Ten pierwszy wiersz daje nam wrażenie, jak byłoby to dwóch mężczyzn. Nawet nie chcę o tym myśleć. Muszę szczerze powiedzieć, żeby dwóch mężczyzn leżało w jednym łóżku i czekali na przyjście Pańskie. Ja nie mógłbym tego wytrzymać, ale takie wrażenie można by tutaj mieć.
I
w zeszły czwartek, przed paroma dniami, spotkałem przedstawiciela, przewodniczącego niemieckiej partii i ja go poznałem i spytałem się, czy byłoby pozwolone mówić z tym człowiekiem, którego można oglądać w telewizji codziennie, i pozwolili mi. Ja rozmawiałem z nim, ja nie chcę tutaj mówić o tych rzeczach. To była krótka rozmowa i później słyszałem, że on jest jednym z tych homoseksualistów, który jest hańbą dla całego naszego kraju. My tu nie jesteśmy po to, żeby miarę przystawiać, ale miarę Słowa Bożego, nie pozwalamy wziąć żadnemu człowiekowi. I Sodomia jest Sodomią, a nieprawo jest nieprawo, a homoseksualizm jest zaparciem się porządku stworzenia Bożego. Bóg stworzył mężczyznę, stworzył kobietę i on kobietę stworzył dla mężczyzny, a nie mężczyznę dla mężczyzny albo kobietę dla kobiety. To trzeba móc powiedzieć. Jeżeli tego już by nie można było powiedzieć, to wtedy gdzie pozostaje głoszenie Słowa Bożego? I tu jest ten punkt, bracia i siostry, i te rzeczy trzeba wspomnieć, bo jeżeli nie będzie o tym mówione, to ludzie, którzy upadli, nie mają możliwości, żeby być od tego wolni. Najpierw muszą oni słyszeć to słowo i wierzyć, a potem być uwolnieni. Ale przejdźmy do dalszego rozważania, czy kobieta, czy mężczyzna, dwóch będą na jednym łożu. Tutaj chodzi o to porównanie, że przy pierwszym porównaniu tutaj jest to noc, przy drugim, tym innym porównaniu jest to dzień. Jedni śpią, inni pracują. I widzimy, że zachwycenie będzie uniwersalne. Tu będzie dzień, tu będzie noc, ale to przyjdzie i tak musimy rzeczywiście być obudzeni i gotowi, żeby w ten chwalebny dzień, jak Pan znowu przyjdzie, żebyśmy byli przy tym. Niektóre miejsca, które nam mają przedstawić, jak ważne jest posłuszeństwo i należy do wiary i w połączeniu z wiarą jest. W liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale tutaj nam to słowo, ten apostoł nam przedłożył, jak ważne jest posłuszeństwo w połączeniu z wiarą. Hebrajczyków trzeci rozdział, często używane słowo. Siódmy wiersz. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I dwunasty wiersz. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Niewiara prowadzi do odpadnięcia, a wiara prowadzi, ona wyprowadza z upadku. Wiara przyprowadza nas do przywrócenia wszystkich rzeczy. Wiara przyprowadza nas na ziemię obiecaną, jak wczoraj z Pisma Świętego żeśmy to rozważali. A więc wiara, ona wchodzi na ziemię obiecaną, którą Bóg nam w swoim słowie z łaski darował. I tylko tak wewnętrznie przyjdziemy do pokoju z Bogiem. Jeżeli to się nie stanie, to pozostajemy niespokojni, nieświadomi, nieświadomość nam się będzie wkradać, jeżeli nie będziemy tej obietnicy we wierze przyjmować i z łaski dożywać. I napomnienie do nas wszystkich w czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu u Hebrajczyków, w czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. To jest sens głoszenia w naszym czasie, żeby się naprawdę u żadnego z nas nie okazało, że on przy zachwyceniu nie jest przy tym obecny. Nie ci niewierzący będą rozczarowani, tylko ci, którzy wyszli oblubieńcowi na spotkaniu, ale nie byli gotowi, żeby to przemienienie dożyć, bo to słowo u Mateusza 25 nie jest skierowane do tych, co odeszli, jak na przykład w 1 Tesaloniczan w 4 rozdziale od wiersza 13. Tam jest nam opisane, co się stanie, jak Pan przyjdzie, to nieżywi w Chrystusie, umarli w Chrystusie, najpierw powstaną i my będziemy przemienieni, ale u Mateusza 25 jest to słowo do teraz żyjących skierowane, żeby dokładnie powiedzieć do Ciebie, do mnie i do nas. Jest to bezpośrednio skierowane do nas, którzy teraz słyszymy ten krzyk na obudzenie się. Oto idzie oblubieniec, wstańcie, żeby iść mu na spotkanie. Ogłoszone to już jest od dawna, ale teraz się wypełnił czas. Ilu z nas, ja jestem przekonany, że jesteśmy to wszyscy, ale żeby być pewnym, dlatego pytam się, czy wszyscy na podstawie tego Pisma Świętego, na podstawie wypełnienia się biblijnych proroctw, na podstawie obietnic, które Bóg nam dał w naszej głębi, czy jesteśmy przekonani z tego, że to jest ta ostatnia generacja i że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa już nie będzie przesunięte, nie będzie mogło być przesunięte dalej. Dla was, którzy Boże Słowo wierzycie, to będzie niepojęte, ale wczoraj i powiedział mi nasz umiłowany brat Hans Henrich, on ze starym kaznodzieją zielonoświątkowym rozmawiał, który już na końcu lat 30. te błogosławieństwa, które były nadnaturalne, jako dziecko już dożywał. I jak nasz brat się go spytał, jak to jest z przyjściem Jezusa Chrystusa, z powtórnym przyjściem, to on powiedział, to dopiero będzie po tysiącletnim królestwie. I już nic nie wiemy, co powiedzieć, ale jest zielonoświątkowy ruch, to byli dwaj bracia, Jeffrey, bracia w Wales. Jeden wierzył, że to wszystko będzie po tysiącletnim królestwie, a inny wierzył, że to będzie przed tysiącletnim królestwem. I oni już początkiem lat 20. 1923 roku, oni to, ten ruch, to rozbudzenie rozdzielili. Jeden wierzył w prześladowanie przed zachwyceniem, a inny wierzył, że zachwycenie będzie po tysiącletnim królestwie i obaj się rozdzielili. I były dwa główne kierunki zielonoświątkowe w całym kraju. Jeżeli obydwaj byliby rozsądni i pojęliby, że i objawienie nie w jakim chronologicznym kolejności jest napisane, tylko te wydarzenia, one nam pokazują, o co w tym połączeniu chodzi. I ci, którzy uważają, że powtórne przyjście Chrystusa dopiero po tysiącletnim królestwie się stanie, to oni się podpierali na objawieniu 22, ostatni rozdział w Piśmie Świętym, bo tutaj pisze jeszcze napisane, oto przyjdę wkrótce, objawienie 22, 12 wiersz. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. I zastanówcie się na moment, wszędzie, czy w objawieniu 19, czy w objawieniu 20, wszędzie nam te różne wydarzenia są przedstawione i z tymi różnymi przyjściami naszego Pana są połączone, jak na przykład, jeżeli nasz Pan jako oblubieniec przyjdzie znowu, to przedtem nie musi się zaciemnić słońce, ani księżyc nie musi się zmienić w krew. A jeżeli on jako Syn Człowieczy przyjdzie, to wtedy po po udręce tych dni, jak słońce straci swój blask, a księżyc się zamieni w krew. Trzeba dokładnie czytać, gdzie stoi Syn Człowieczy, gdzie stoi oblubieniec, o co chodzi, jeżeli jakiś tekst w Piśmie Świętym czytamy. Ja tutaj mam 22 pytania, które z całego świata mi zostały postawione i byście się zdziwili, co w ogóle, jakie pytania pomiędzy ludźmi egzystują i nawet dużą część tutaj pozostawiłem. I do tych pytań należy też jedno pytanie, czy Pan jako Syn Człowieczy już przyszedł? I chciałem po prostu mieć potwierdzenie biblijne i poszłem do Pisma Świętego i patrzcie tutaj w tej chwalebnej Bożej Księdze stoi wszystko napisane, ale naprawdę wszystko i za to jesteśmy Bogu wdzięczni. I tutaj, żeby ten temat szybko zakończyć, tutaj w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od wiersza 29 czytamy o przyjściu Syna Człowieczego, nie o przyjściu oblubieńca. I tutaj mamy odpowiedź Mateusza 24, 29 wiersz. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy, a więc później, ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Tutaj mamy taką dokładne wprowadzenie do tego, co w tym połączeniu się stanie. Bracia i siostry, my nie wywyższamy się nad innych, ale też nie chcemy, żeby inni się ponad Boga i ponad Boże Słowo wywyższali. Tego nie chcemy i nie będziemy patrzeć na to, tylko wtedy otworzymy i powiemy, stoi napisane. Tak, jak tu pisze, po udręce owych dni, a więc jak może mi ktoś powiedzieć, że w 1963 roku już się to stało? Do teraz się to nie stało i dlatego tu mamy zadanie na całym świecie wszystkim braciom, którzy służą Słowem, z Pismem Świętym służyć i Słowo Prawdy przedłożyć dobrze, żeby inni mogli to podać dalej i ludowi Bożemu z Słowa Bożego tą Bożą jasność przekazać. O to chodzi dzisiaj, jeżeli powiemy, że nie chcemy, nie obchodzi nas w ogóle interpretacja, to jest to bardzo delikatnie powiedziane. Jeżeli by to ostrzej powiedzieć, to trzeba by powiedzieć i użyć to słowo, że brzydzę się wszelką interpretacją. A kiedy powstaje interpretacja, jeżeli z jakąś wypowiedzią nie idzie się z powrotem do Słowa Bożego, tylko te wypowiedzi brata Branhama wyrywa się z konceptu i potem własny kierunek nauki i się z tego czyni. Ten czas minął już raz na zawsze. Kto chce przed Bogiem się ostać i a komu to jest obojętne, co jest uczone albo nie jest uczone, to można mu z pocieszeniem powiedzieć: drogi bracie, droga siostro, z tobą Bóg jeszcze w ogóle nie mówił. Trzeba jako pierwsze być gotowy, to prawdziwe, czyste słowo słuchać i potem może Bóg z nami rozmawiać i nam swoje słowo objawiać, a ludzie, co już wszystko wiedzą, to Bóg nie może z nimi rozmawiać. Oni by najwyżej Jego mogli nauczać, a to niech będzie daleko, daleko od nas. Myśmy to ciągle podkreślali, że chodzi o to słowo kluczowe, zawsze o to słowo kluczowe, które do danych wydarzeń należy, i wtedy jest nam to dokładnie opisane. Jeżeli żeśmy dobrze słyszeli, czytali, to wszystkie oczy go zobaczą i będą narzekać wszystkie plemiona ziemi. Idźcie z tym do Objawienia 1 i zobaczycie, tam zobaczą go wszystkie oczy i nawet te, które go przebiły. Idźcie do proroka Zachariasza i oni spojrzą na tego, którego przebodli, i będą narzekać każde pokolenie dla siebie, i te pokolenia będą tam wyliczone. A więc zawsze z powrotem do słowa, zawsze to samo pytanie: co mówi Pismo Święte? I nawet o tym temacie siedmiu gromów to nie można by uważać za możliwe. Ja myślałem, że 27 kierunków w tych naukach o gromach to już wystarczy, ale widzicie, ciągle nowe przychodzą do tego. I jak jeden brat gromowiec drugiemu bratu gromowcowi zarzuca, że ty jesteś w pomyłce, ty nie widzisz tej rzeczy dobrze, a inny mówi: to ty się mylisz, to ty źle widzisz. Szczerze powiedziawszy, do śmiechu to nie jest, ale ciągle przychodzimy do tego samego punktu. To są bracia, którzy stracili respekt przed Słowem Bożym, które pozostaje na wieki, i dlatego interpretują wypowiedzi brata Branhama, i jeżeli w ogóle jeszcze otwierają Biblię, to się dzieje to, co Piotr w trzecim rozdziale, w drugim liście Piotra w trzecim rozdziale napisał, że ci nieumocnieni źle rozumią i przekręcają słowo, i to, co Paweł napisał, to one źle rozumią to i ku własnej zgubie to przekręcają. Jak to jest proste, jak się powraca do słowa i to połączenie ze Starego do Nowego Testamentu, i to jest połączenie z Bogiem. Ten główny wątek pomiędzy Starym a Nowym Testamentem to jest biblijne proroctwo Starego Testamentu łączy z wypełnieniem się biblijnego proroctwa Nowego Testamentu, co pomoże ludziom, jeżeli oni czytają, i że to słowo prorockie stoi dla nas, a oni nie myślą o tym, żeby czytać w ogóle i badać w tym piśmie, żeby wiedzieć, co to prorockie słowo o tym powiedziało. Wy wiecie, my szanujemy służbę wszystkich proroków, wszystkich apostołów, ale rzeczywiście przed paroma dniami musiałem odpowiedzieć na pewien e-mail i chodziło o brata Branhama. Rzeczywiście musiałem napisać: brat Branham nie był obiecanym nauczycielem. On był obiecanym prorokiem. I to ma swoje znaczenie. Bóg obiecał proroka. I weźcie proroków. Oni jeszcze nic nie zaporządkowali. Nawet nasz Pan w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, mówi nasz Pan w jednym wierszu, że jedni zmartwychwstaną do życia wiecznego, a inni zmartwychwstaną na sąd. I nic tu nie zaporządkował. W jednym zdaniu wypowiedział, postawił to i tam to stoi. I widzimy Pawła, który rzeczywiście w 2 Tymoteusza, w 4 rozdziale, możecie wszyscy przeczytać, to jest to miejsce, które dla mnie bezpośrednie, osobiste znaczenie ma, co dotyczy służby, ale tutaj pisze Paweł, ja bym prawie powiedział globalny, że dwa różne wydarzenia w jednym tchem wypowiedział. 2 to Tymoteusza, 4 rozdział od 1 wiersza. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych. I teraz na objawienie i królestwo Jego. Jego objawienie, na Jego objawienie czekamy teraz, a Jego królestwo dopiero rozpocznie się, jak po tym weselu ze swoimi zstąpi na dół i tutaj to 1000-letnie królestwo będzie ogłoszone. O tym moglibyśmy niektóre miejsca Biblii przeczytać, szczególnie objawienie 11 od 15, ale chciałbym tu powiedzieć, jednym tchem wypowiedziane o objawieniu, my czekamy na powtórne przyjście, na to objawienie się naszego Pana i on i pisze Jan w jego liście, pierwszy list Jana w 3 rozdziale, pierwszy list Jana, 3 rozdział od 1 wiersza. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. My możemy naukowo w tych tematach nie możemy się zagłębiać, ale nam chodzi o to, żeby wszystkim braciom na całym świecie i całemu ludowi Bożemu przedłożyć przed oczami, że czas interpretacji raz na zawsze przeminął. Interpretacje, one rozszczepienia przyniosły. Interpretacje, ciało Jezusa, ciało Pana rozerwało na kawałki i zawsze to byli bracia, którzy szczególnie się uważali za ułaskawionych, ale powiedzieli potem albo myśleli sobie to zdanie, to ja chcę. I to do Królestwa Bożego nie pasuje w ogóle. My o nas Nie możemy nic chcieć, tylko to, co Bóg chce, Twoja wola, niech się stanie jak na ziemi, jak na niebie, tak i na ziemi. Nie interpretacje, tylko to Słowo pojednane. I jeżeli ciało Pana rozważamy w tym czasie i widzimy, że jedni idą za tym i w tej nauce są, a inni znowu i jeszcze raz znowu, ja pytam się Was, czy to jest ten zbór Jezusa Chrystusa? Jeżeli tutaj na ziemi w jednej sali nie możemy się zgromadzić przed obliczem Bożym, jeżeli On nam tu zastawia stół Jego świętym, objawionym Słowem, jeżeli tu przy jednym stole nie możemy jeść, to jak chcemy tam przy jednym stole siedzieć i tą wielką ucztę tam mieć? Czy nie uważacie, że mogą być w niebie dalej sprzeczki? To jest tu problem. To, co przed tym nie było rozwiązane, to potem już nie może być rozwiązane. Tak jak spadnie drzewo, to tak ono zostaje leżeć i u wierzących tak samo jest. Jeżeli w tym stanie przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa będziemy znalezieni, to co wtedy? To wtedy się wypełni. 5 było głupich i 5 było mądrych. Jeżeli tu dzisiaj powiem, że te głupie na każdą głupią interpretację wpadają i w rzeczywistości lecą za ludźmi, którzy im o poselstwie czasu końca coś powiedzieli, ale o bezpośrednim poselstwie czasu końca, które te obietnice i to całe Boże Słowo ujmują, i to oni tego w ogóle nie przyjęli i przeszli koło tego obojętnie. Może przejechali koło tego obojętnie. Nie chciałbym tu być jakoś osobiście wchodzić na kogoś, ale może się stać, że 250 metrów stąd, w kierunku północnym, tu jedzie auto obok, gdzie ludzie skierowują wzrok w tą stronę, a z powrotem jadą i znowu w tą stronę patrzą i swoje osądzenie wypowiadają przy tym i przejeżdżają obojętnie. Pytam się Was, czy mógłbym przejść obok tego, co Bóg przez służbę brata Branhama przed moimi oczyma uczynił, jak inni ewangeliści, którzy swoją sprawę z tego uczynili, i nawet jeżeli Watykan pisze, że 500 ewangelistów ze służby brata Branhama wyszło, to trzeba po prostu powiedzieć, że wszyscy 500 koło tego, co Bóg na nasz czas obiecał i uczynił i czyni, oni przeszli koło tego. Komu to pomogło? Żadnym ludziom. I oni swoje królestwo w Królestwie Bożym zbudowali i uczniów pociągli za sobą. Bracia i siostry, tu nie myślcie, że chodzi o mnie. Zapomnijcie to narzędzie, zapomnijcie ten głośnik. Tu chodzi o Ciebie, tu chodzi o nas. Chodzi o to, być albo nie być. Chodzi o to, czy my w tą prawdę wierzymy, która nas uwolnia ze wszelkiej pomyłki, czy naszą stopę wiary stawiamy na obietnicę. To jest też obietnica, która bratu Branhamowi w 1933 była dana, jak Jan Chrzciciel przed pierwszym przyjściem Chrystusa był posłany, tak to poselstwo, które Tobie zostało powierzone, będzie poprzedzało drugie przyjście Chrystusa. Czy możemy to pytanie wszystkim braciom przedłożyć, którzy powołują się na proroka i na poselstwo? Czy możemy ich się spytać, czy tak się zgadza, co Pan swojemu prorokowi powiedział? I wtedy musielibyśmy postawić drugie pytanie. Dlaczego? Dlaczego nie znaleźliście łaski, żeby pod tą potężną rękę Bożą się uniżyć, Bogu przyznać rację i to słowo na ten czas przyjąć? W jednej odpowiedzi dałem ten przykład, że prorocy to słowo po prostu w wielkiej masie przynieśli. Można by to porównać. Jeżeli idzie się do dużego supermarketu, tam są wszystkie produkty, które człowiek potrzebuje, ale te produkty to nie są jeszcze posiłkami na stole twoim czy moim. Dopiero przygotowanie tego pokarmu na tym stole i dlatego stoi napisane: Ty mi zastawiasz stół w obecności moich wrogów. Stół Pana jest obficie zastawiony. My tu nie przybyliśmy i nie po to, żeśmy te rzeczy tu... Myśmy przyszli tu z Bożego posłania, żeby Boże Słowo dobrze dzielić, przynieść tu na stół Pański, żeby wszyscy to mogli jeść i byli pojedzeni i cieszyć się z tych dóbr domu naszego Boga. Jeszcze tylko ta myśl, że na krzyżu, na Golgocie wszystkie moce wrogie zostały zwyciężone, ale tutaj powracając do wczoraj wieczora, że to ten kraj, który nie został posiadnięty, ten obszar, który nie był zajęty przez tamten czas i aż do naszego czasu, Bóg granice postanowił tak, jak już u Jozuego stoi napisane i tak to pozostaje. Tak samo nam jest granica postawiona i my o Bożym Słowie my nie będziemy wychodzić poza Boże Słowo. I jeżeli dłużej jeszcze będziemy czekać, to my nie będziemy obcego ognia na ołtarz przynosić, ale jedno musiałoby nam do serca przyjść, mianowicie, że jesteśmy prawie do tego przymuszeni, żeby poważniej się modlić i Boga bardziej o to prosić, żeby On nas tą mocą z wysokości wyposażył, bo tak stoi napisane i tak musi to się z łaski stać. Bądźcie szczerzy, co pomoże nam, jeżeli tutaj u Mateusza 25 będziemy rozważać i nie powiedzielibyśmy: drodzy bracia i siostry, różnica tu polega na tym, że wszystkie panny były znowu zrodzone, że wszystkie panny dożyły łaskę Bożą, że wszystkie panny temu oblubieńcowi wyszły naprzeciw, że wszystkie te panny posnęły i wtedy przyszedł ten krzyk tylko te przyjęły, które były gotowe i ich naczynia olejem miały napełnione. bracia i siostry, my potrzebujemy chrzest Duchem Świętym i ogniem, wypełnienie Ducha Świętego, tak jak w Słowie Bożym nam jest obiecane. Poza tym jest to obietnica, którą nasz Pan sam jako obietnica Ojca podkreślił. Pozostańcie w Jeruzalemie, aż tą obietnicę Ojca dożyjecie. Wszystkie inne są obietnice, ale wypełnienie Duchem Świętym jest obietnicą Ojca i my w innych rozważaniach słowa przyjdziemy jeszcze na to, jak nasz Zbawiciel był ochrzczony, otwarło się niebo i Duch zstąpił i pomazanie, napełnienie. On był świątynią i teraz ta świątynia została wypełniona i jego służba się rozpoczęła jako pomazany, jako posłany, tak jak biblijne proroctwo to przepowiedziało w wielu miejscach. Jedno pomiędzy nimi to jest Izajasza 42. Oto sługa mój, w którym mam upodobanie. Ja mojego ducha na niego włożyłem. On to przyniesie to prawo do ludu. My mamy ten opis, można to przeczytać u Mateusza w 12 rozdziale i przychodzimy do tych zbawionych, tak jak Syn Boży był z ducha zrodzony i duch i chrzest i wypełnienie Duchem Świętym przeżył. I tak to jest i z nami. My słuchamy Słowo, my przyjmujemy to i Duch Boży już przychodzi na nas i już przy znowuzrodzeniu. Bez Ducha nie ma znowuzrodzenia. Brat Branham to tak opisał, że jest to ten sam Duch Święty. Na przykład, jeżeli się znajdzie jakieś naczynie brudne, to bierze się go i ono jest we wodzie umyte. I jak jest umyte, to znowu się wodą go napełnia. I tak to jest z znowuzrodzeniem przez Ducha, z Ducha i z wypełnieniem Duchem Świętym, gdzie jesteśmy widzialną świątynią Bożą, jak Jezus Chrystus jako Syn Boży mógł powiedzieć: zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. To była świątynia, to było mieszkanie, to był dom, w którym Bóg mieszkał, bo Bóg jest Duch. I mówi Pismo Święte: wy jesteście świątynią Boga żywego. Jeżeli Boży Duch mieszka w nich, a więc to dwie te rzeczy: zrodzony z Ducha i wypełnienie Duchem. Ja powiadam wam, w tym momencie, gdzie jesteśmy tego świadomi, że bez biblijnego chrztu Duchem, bez zapieczętowania Duchem Świętym, potem jak to słowo prawdy słyszeliśmy i przyjęliśmy i wierzyliśmy, w zachwyceniu nie możemy mieć udziału. W tym momencie przychodzi ta wewnętrzna potrzeba na nas i nie znajdziemy pokoju, aż znajdziemy ją ten pokój w Bogu. Bracia i siostry, ja już wam powiedziałem, głoszenie na tym miejscu i na całym świecie musi jako rezultat tych przygotowanych, tych wywołanych duchem, tym, którzy zgadzają się z tym słowem, bez pomieszania, te czasy przeminęły, to jest Boży czas dla Jego ludu. Nie dajcie posłuchu jakiemuś tak zwanemu poselstwu, tylko bądźcie pewni, że wierzycie tak, jak Pismo powiedziało i wiecie dokładnie, Bóg nam z łaski swoje słowo objawił. My nie musimy coś do porządku przyprowadzać. Wszystko jest tam, gdzie należy i my mamy respekt i szacunek przed tym słowem. Pomyślcie jeszcze o dwóch miejscach. Filipian 1, 16 i Kolosan 2, od 13. My moglibyśmy jeszcze niektóre miejsca przeczytać. Nasz czas już się skończył. Jeszcze na koniec, tak jak świadomie Jezus Chrystus, Syn Boży, do nas przyszedł, stał się człowiekiem, był znaleziony, urodzony jako człowiek, ciało, krew, był doświadczany we wszystkim, tak jak my jesteśmy doświadczani, to u Hebrajczyków żeśmy czytali, i pomimo to bez grzechu, żeby nasze grzechy na siebie mógł przyjąć i nasze nieposłuszeństwo przyjąć na siebie, żeby być posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Tak się wypełniło, że Bóg w Chrystusie był i świat z sobą pojednał i w Chrystusie nad każdą mocą szatana triumfował i zdjął wrogość i nam odpuszczenie i pojednanie z łaski darował. Pozwólcie, że to dokładnie powiem. Kto pielęgnuje wrogość, to pojednania osobiście jeszcze w ogóle nie dożył. Kto nie umie odpuścić, to odpuszczenie i pojednanie on w ogóle nie dożył. Tylko wtedy to, co osobiście dożyliśmy, możemy przeżywać i z łaski dalej podawać. Ja z wielką nadzieją i z wiarą jestem wypełniony. Chciałem wam to słowo z Filipian 1:6. Ten, który to dobre dzieło w nas rozpoczął, on to też dokończy w dzień Jego przyjścia powtórnego. I my możemy całemu światu zawołać, my nie poszliśmy za zręcznie zmyślonymi baśniami, tylko to prorockie słowo jako sznur kierunkowy przyjęliśmy i to prorockie słowo nam zostało objawione i świeci jako jasne światło w ciemnym miejscu. To, co nam pozostaje, to jest powiedzieć dziękczynienie Panu, uwielbienie w połączeniu z tym modlić się. Umiłowany Panie, wypełnij Ty obietnicę Ojca ze wszystkimi synami i córkami. Jeszcze raz, dlaczego nie obietnica Pana? Dlaczego nie obietnica Boża? Dlaczego obietnica Ojca? Ponieważ my do synostwa jesteśmy ujęci, bo w Chrystusie to przyjęcie, to usynowienie otrzymaliśmy i wszyscy synowie i córki Boże mają prawo do obietnicy Ojca, żeby być wypełnieni Duchem Świętym. Wtedy przyjdzie nowe ożywienie, o którym jeszcze świat będzie słyszał. Jak wczoraj wieczorem powiedziałem, na razie my słyszymy jako zbór, co na świecie się dzieje. Przyjdzie czas, gdzie na ziemi będzie słyszane, co Bóg przez zbór i w zborze z łaski czyni. Czy możecie to wszyscy wierzyć? Bo tak stoi napisane. Nie przez jakiegoś proroka, nie przez męża Bożego, nie przez apostoła, nie przez moc, tylko przez mojego Ducha się dostanie, mówi wasz Bóg, i jego Duch panuje pomiędzy nami i prowadzi nas, aż te ostatnie obietnice dożyjemy. Bóg, Pan, niech będzie uwielbiony, wywyższony teraz i na wieki. Bądźcie pobłogosławieni wszystkie krańce ziemi w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Powstańmy i dziękujmy Panu. Dziękujmy najpierw wszyscy wspólnie, jak tą chwałę mu oddamy i mamy podstawę ku temu dziękować za to, co Bóg już uczynił, dziękować, że On nas do teraz prowadził i zachowywał, dziękować, że z nami będzie, aż dożyjemy dopełnienia i z wiary do oglądania przejdziemy. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, my widzimy wypełnienie się biblijnych proroctw i tych, myśmy słyszeli o tych tsunami, o tych zniszczeniach i teraz szturm czy trzęsienie ziemi w Chinach. Po prostu to idzie po całej ziemi, jak stoi napisane, że jego sądy idą nad całą ziemią i ciągle mówi nasz Pan, że jeżeli widzicie, że to wszystko się dzieje, to podnoście wasze głowy i módlcie się, żebyście otrzymali moc, otrzymali, żeby ujść przed tym wszystkim, co na ziemię przyjdzie i przed Synem Człowieczym stanąć. I stoi napisane, że Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi, jak przyjdzie? I tą prorocką część mamy. O, jak chwalebne jest słowo naszego Boga. O, jak cudownie On te wszystkie rzeczy objawił. O, bracia, którzy na całym świecie służycie ze słowem, wierzcie, że Bóg jest z nami i z wami, ponieważ my według Jego słowa dajemy się kierować i wszyscy na tym miejscu, w całej Europie i na całym świecie dziękujemy Bogu, że On swój lud nawiedził i ze wszystkich narodów, języków, narodowości wywołuje. Jedno pytanie, czy poselstwo czasu końca wprawdzie i jasności aż do końca ziemi dotarło? Amen. Amen.
Halleluja.
Halleluja.
Das immer
że ciągle inny siewca idzie z tyłu, to za to nic nie możemy, ale ten pierwszy siewca, on sieje to Słowo Boże i to nasienie, które wzeszło, to są dzieci Boże, dzieci Królestwa Bożego. Ten inny siewca idzie z tyłu i ma swój posiew. Ten posiew sprzeciwu, które powoduje rozszczepienia, i dlatego, bracia i siostry, jest ta różnica się objawi pomiędzy tymi, którzy chodzą drogami Bożymi, którzy nic nie dokładają do Słowa Bożego i nic tego nie ujmują, żeby być prawdziwą oblubienicą Słowa z łaski. A jeżeli to jest wasza decyzja, być oblubienicą Słowa i do tego należeć, to powiedzcie amen. A jeżeli wszyscy chcecie tutaj być ujęci w tej modlitwie, żeby Pan swoje obietnice wypełnił na wszystkich synach i córkach, obietnice Ojca, żeby nas wszystkich Duchem Świętym wypełnić, to tak było w Dziejach Apostolskich, tak było na początku, a my teraz zostaliśmy przyprowadzeni z powrotem do początku. I tak jak tam się poruszyło to miejsce, słuchajcie dobrze, w Dzień Zielonych Świąt otwarło się niebo i ludzie, tych 120, Duchem Świętym byli wypełnieni i przyszły do tego jeszcze tysiące i 3000. Uwierzyli w jeden dzień i dali się ochrzcić. I obietnica w wierszu 39 była i dla nich. Wam i waszym dzieciom należy ta obietnica i wszystkim tym, którzy jeszcze są daleko, ilu ich Bóg, Pan jeszcze powoła. To jest początek, to jest platforma, to jest ten moment, jak zbór do życia został powołany w Dziejach Apostolskich. W 4 rozdziale zbór już jest zgromadzony. W 4 rozdziale już idzie modlitwa do tronu Bożego i tam poruszyło się to miejsce. My potrzebujemy obydwoje. My potrzebujemy Dzieje Apostolskie 2, Dzieje Apostolskie 3, Dzieje Apostolskie 4 i aż do 28 rozdziału. Całkowite przywrócenie wszystkiego tego, co na początku było. Postawcie waszą stopę wiary na tej obietnicy, na tych obietnicach, bo wam i waszym dzieciom i wszystkim tym, którzy są jeszcze w oddali, których Bóg jeszcze powoła, to należy. I teraz chcielibyśmy za to Bogu dziękować, że na wszystkich tych obietnicach możemy stanąć i że Bóg je dotrzyma, bo wszystkie obietnice Boże są tak i są amen. I wtedy wróg będzie pod naszymi stopami, a wiara będzie zwycięzcą, którą Bóg nam z łaski darował. Proszę brata Rusa, żeby przyszedł i żebyśmy się wszyscy wspólnie modli. Ale dzisiaj będzie modlone i dzisiaj będzie dziękowane. Rzeczywiście jesteśmy Bogu, Panu wdzięczni za tą łaskę, którą nam darował, że mogliśmy przyjść i słuchać Jego Słowo. tą prawdę, która wychodzi z Jego słowa. My wszyscy mamy tą podstawę, żeby Bogu dziękować. Czyńmy to wspólnie. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci z głębi naszych serc za Twoje potężne poselstwo w ten weekend. Ty mówiłeś wczoraj, Ty mówiłeś dzisiaj, Ty nie przestałeś mówić do Twojego ludu w Starym Testamencie, Ty nie przestajesz mówić do Twojego ludu w Nowym Testamencie. Dzięki Tobie za Twą łaskę, za tą, którą nam okazałeś, za zbawienie, za poselstwo. Weź chwałę, cześć, uwielbienie z naszych serc, z naszych ust. Ty znasz nas, jakim jesteśmy. My jesteśmy ludźmi słabymi, zapominającymi, ale Ty możesz nas wzmocnić. Ja proszę o to w Twoim chwalebnym i cudownym imieniu. Chwała, cześć, uwielbienie Tobie niech będzie teraz i na wieki. Błogosław Twój lud. O, spuść Twojego ducha na nas wszystkich, tak jak uczyniłeś to w Zielonych Święta. My prosimy o to w Twoim imieniu. Chwała niech będzie Bogu, naszemu Panu. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, czy jeszcze mamy szczególne potrzeby modlitwy, które Panu, naszemu Bogu możemy przynieść, to podnieście Wasze ręce, jeżeli są potrzeby. Bóg niech Was błogosławi. Bądźcie wzmocnieni we wierze. Czy przyjęliśmy we wierze, że Bóg za wszystkie obietnice przejął odpowiedzialność i żeby je wypełnić w tych, którzy wierzą, tak jak Maria, o, jesteś błogosławiona, ponieważ uwierzyłaś. Tobie niech się stanie tak, jak wierzyłaś. Tobie niech się stanie według słowa Pańskiego. O, i nam się stanie według słowa Pańskiego, jeżeli wierzymy tak, jak powiedziało Pismo. Bóg nie mówi pustych słów. Jego przymierze z nami stoi. Jego obietnice są ważne aż na wieki. I za to jeszcze raz będziemy Bogu dziękować. Cieszymy się ze wszystkich wysłuchania modlitwy. Widzieliśmy siostrę Hopfifa, która była w wielkiej potrzebie, która chodziła bardzo schylona, bez nadziei na uzdrowienie. I wczoraj stała prosta jak świeca w biurze. Bóg jest jeszcze ten sam Jezus Chrystus. Wczoraj, dzisiaj i ten sam i na wieki. O, wierzmy, żebyśmy chwałę Bożą oglądali dzisiaj na tym miejscu. Niech będzie objawione, że Bóg Pan pomiędzy nami jest. Zaśpiewajmy jeszcze ten refren. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan.
Lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr macht. Jetzt bieten wir.
Teraz módlmy się za wszystkimi, którzy podnieśli swoje ręce. Wielki Boże, spoglądając ku Tobie, nasza dusza jest milcząca i tak jak w psalmie 16 słyszeliśmy, Ty stoisz po prawicy, Ty jesteś po prawicy majestatu wywyższony i Twoja prawica ma zwycięstwo na wieki i Twoje zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Dziękujemy Ci za zbawienie przez krew baranka. Dziękujemy Ci za słowo prawdy, za słowo Boże. Dziękujemy Ci za ducha prawdy, za Ducha Świętego, który nas wprowadza do wszelkiej prawdy. Umiłowany Panie, stoi też napisane, że do całej pełności Bożej mamy przyjść. My nie chcemy tylko kropli tego deszczu błogosławieństwa. My chcemy ten późny deszcz. My chcemy, żebyś Ty, o Panie, niebo i ziemię poruszył. Teraz czynisz to przez katastrofy naturalne, żeby ludziom zwrócić uwagę. I my modlimy się za wszystkich dotkniętych we wszystkich krajach i prosimy o to, żebyś Ty Twoich wywołał, żebyś Ty do nich mówił i im pokazał, że tylko te przepowiedziane słowo na całym świecie przed naszymi oczami wypełnia. Umiłowany Panie Boże Izraela, my prosimy o lud izraelski, my prosimy o to, żeby przyszedł czas i on przyjdzie, gdy ta zasłona z ich serc i z ich oczu będzie zdjęta, gdzie to napisane słowo objawionym słowem, żywym słowem się stanie, jak Ty przez Mojżesza i w Dziejach Apostolskich przez Szczepana dałeś powiedzieć o Mojżeszu, to żywe słowo, które on otrzymał, to żywe słowo i my otrzymaliśmy, i jak u Hebrajczyków 4 stoi napisane, to Słowo Boże jest żywe, jest ostrzejsze niż obusieczny miecz. Ono przenika i rozdziela duszę, ducha, szpik i kość. Ty przyszłeś do tego rozdzielenia na tym świecie jako pierwsze, oddzieliłeś światło od ciemności, umiłowany Panie, i stało się światło w naszym czasie. Dziękujemy Ci za to i Ty tą jasną linię rozdzielenia dałeś pomiędzy jasnością a ciemnością, pomiędzy słowem a interpretacjami. I dziękujemy Ci, że z łaski po tej prawej stronie możemy stać. Umiłowany Panie, jeszcze raz prosimy za tymi, którzy są w biedach, w potrzebach, którzy podnieśli swoje ręce. Ty wiesz, co oni potrzebują. Ty wiesz, o co oni się modlą. Daj im teraz tą świadomość wiary, że otrzymali to, o co się modlili, i według Marka 11 rozdziału od 23 wiersza będzie im to udziałem, tak Ty to obiecałeś, i my dziękujemy Ci za wysłuchanie i wypełnienie Twojego słowa na naszych braciach i siostrach. Tobie, Wszechmogącemu Bogu, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie na wieki w imieniu świętym Jezusa. Amen. Usiądźmy.